Patrząc na Stary Testament, możemy zauważyć, że rzeczą bardzo rzadką było to, aby Duch Święty zstępował na jakiegoś człowieka. W Starym Testamencie możemy oglądać Boże namaszczenie, które dotykało królów, kapłanów, które dotykało proroków. Wiemy, że bycie królem to dosyć rzadka przypadłość w społeczeństwie. Bycie kapłanem może zdarzało się częściej niż królem, ale też nie dotyczyło jakiejś wielkiej części społeczeństwa. Bycie prorokiem zwykle też było dosyć rzadką rzeczą. Więc to pokazuje, że przez długie stulecia istnienia narodu żydowskiego Izraelici mieli świadomość, że Boży Duch wstępuje na wyjątkowych ludzi w wyjątkowych okolicznościach i że przeciętna osoba nawet nie ma co nad tym się zastanawiać, czy jej się to przytrafi. Działanie Ducha Świętego w narodzie żydowskim było rzadkie, ale któregoś dnia pojawił się prorok Joel. Prorok Joel napisał bardzo krótką księgę, ale napisał w tej księdze coś tak szokującego i coś tak nieprawdopodobnego, że podejrzewam, że musiało zetknąć się to z ogromną ilością sprzeciwu i nazwijmy to duchowego hejtu tamtych czasów. Joel z pewnością nie był człowiekiem, który nie doświadczył jakiejś głębokiej, mocnej krytyki i sprzeciwu z powodu swoich słów. Szukam nieporadnie księgi Joela, bo chcę zacytować jego słowa. Już prawie dochodzę do tego miejsca. Więc Joel wypowiedział proroctwo mówiące o nowym wymiarze Ducha Świętego pośród osób oddanych Bogu. W trzecim rozdziale Księgi Joela znajdują się takie słowa. Od pierwszego wersetu. A potem wyleję mego ducha na wszelkie ciało. I wasi synowie i wasze córki prorokować będą. Wasi starcy będą śnili, wasi młodzieńcy będą mieli widzenia. Także na sługi i służebnice wyleję w owych dniach ducha mego. I ukażę znaki na niebie i na ziemi, krew, ogień i słupy dymu. Słońce przemieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim przyjdzie ów wielki, straszny dzień Pana. Wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia Pana, będzie wybawiony. Więc zauważmy, że tutaj Joel robi coś, co było wbrew wszelkim oczekiwaniom, wszelkiemu doświadczeniu i wszelkiej wiedzy, jaką naród żydowski mógł posiadać. Oni wiedzieli, że Duch Święty, że Boże namaszczenie wstępuje na wyjątkowych ludzi w wyjątkowych okolicznościach. Wiedzieli, że tak jest, było i najprawdopodobniej będzie zawsze. Ale Joel mówi coś przedziwnego. Mówi, wyleje ducha swego na wszelkie ciało. Pomyślmy sobie, jaki szok musiało to wywołać w ludziach tamtych czasów. To tak jakby ktoś powiedział, i w domu każdego pojawi się skrzynia ze złotem. Mniej więcej takie w zrozumieniu ówczesnych ludzi było prawdopodobieństwo tego, że w myśl ich doświadczeń i ich przeżyć te proroctwo może się wypełnić. Oni wiedzieli, że nigdy tak nie było, że tak nie jest. A prorok sobie coś powiedział, bo może go fantazja poniosła. Tak niejedna osoba mogła to zinterpretować. Dalej jest napisane, i wasi synowie, i wasze córki prorokować będą. Wiecie, to naprawdę trudne do uwierzenia. To są słowa, które są kierowane do ludzi, którzy gdzieś w świadomy sposób próbowali prowadzić swoje życie duchowe, swoje życie religijne i oni wiedzieli, że pomimo całej swojej gorliwości są bardzo daleko od tego, by w ogóle doświadczyć Bożej bliskości. Oglądałem pewien program, w którym zapytano żydowskiego rabina współcześnie, czy wierzy, że ma relację z Bogiem, czy wierzy, że reprezentuje Boga w stosunku do ludu, który naucza. Powiedział, nigdy w życiu by mi coś takiego do głowy nie przyszło. To powiedział rabin. Więc ich to pokazuje pewne żydowskie wyobrażenie. Oni chcą dowiadywać się na temat Boga, ale bardzo często żyją w świadomości tego, że są daleko od Niego, że Bóg jest, ale jest odległy i niedostępny. I takie było żydowskie myślenie. A tutaj ktoś, kto jest religijnym człowiekiem, ktoś, kto w jakiś sposób próbuje spełniać oczekiwania Boga i jednocześnie wierzy, że pozostaje z dala od Niego, słyszy, na wasze córki i waszych synów wyleje ducha mego i będą prorokować. Wszyscy, wszelkie ciało, na każdego. To jest szok, nie do przyjęcia. Jak to może się wydarzyć? Nieprawdopodobne. Dalej jest napisane, że wasi starcy będą mieli sny. Później jest napisane, że na wasze sługi i służebnice, w rzeczywistości na waszych niewolników i niewolnice. W tamtym okresie wielu ludzi zastanawiało się, czy niewolnicy mają duszę. Bo jeśli są czyjąś własnością, to czy mogą mieć duszę, skoro nawet w kwestii woli nie są pełnymi ludźmi? Nie mówię o czymś, co pokrywa się z moim myśleniem, ale mówię o myśleniu w tamtych czasach. Pominę już kwestię, że wielu zastanawiało się, czy kobiety mają duszę. A tutaj nagle Duch Wszechmogącego Boga przemawia przez proroka Joela i mówi o ogólnej dostępności do Ducha Świętego każdej osoby, każdej płci, każdego wieku, każdego statusu społecznego. Wyleje ducha mego na wszelkie ciało. Od tych słów Duch Boży zaczyna w trzecim rozdziale Księgi Joela, a później zaczyna precyzować, co to znaczy wszelkie ciało. Na wasze córki, na waszych synów, na waszych starców, na waszych młodzieńców, na waszych niewolników, na wasze niewolnice. Duch Święty zaczyna to precyzować i mówi, będzie to objawiało się ponadnaturalnymi objawieniami. Będą prorokować, będą śnili sny, będą działy się znaki na górze, na niebie i znaki na dole, na ziemi. Za sprawą, że Duch Święty przyjdzie na wszelkie ciało. Więc było to proroctwo, które znajdowało się pośród wierzeń izraelskich. Podejrzewam, że na samym początku, kiedy Joel zaczął o tym prorokować, został bardzo ostro zhejtowany, że tak użyję współczesnego języka. Mocno musiało zostać to odrzucone. I prawdopodobnie te słowa w jego księdze były jednymi z najbardziej kontrowersyjnych. Ale jakiś czas później, tak jak wszyscy inni prorocy przed nim, został uznany. Musimy pamiętać, że prorocy nie mieli łatwego fachu w Izraelu. Jeśli byś spytał żydowskie dziecko w tamtych czasach, kim chcesz zostać, to powiedzieliby ci rybakiem, stolarzem, nie wiem, żołnierzem, kimś takim, ale nikt nie chciałby zostać prorokiem. Dlatego, że było wiadome, że prorocy to byli ludzie najbardziej prześladowani i najbardziej nienawidzeni. Bycie prorokiem znaczyło być znienawidzonym. To znaczyło stanąć w imieniu Bożego oburzenia przeciwko całemu ludowi. I nikt nie chce się przyznać do tego, że Boże oburzenie ma jakąkolwiek słuszność. Stary Testament jest wypełniony przykładami, jak różni mężowie Boży powielokroć byli prześladowani, powielokroć próbowano ich zabić i większość z nich zabito. Ci ludzie, których tak podziwiamy, ja dzisiaj skończyłem słuchać księgę Izajasza. Bardzo pogodna księga, można by było tak powiedzieć, ale Izajasz został okrutnie zamordowany. Podobnie też rzecz miała się z Joelem, był człowiekiem odrzuconym, ale jego księga znalazła się pośród ksiąg świętych narodu żydowskiego i przez setki lat była czytana. Przez setki lat to proroctwo, mówiące o tym, że przyjdą czasy, kiedy Duch Święty stąpi na wszelkie ciało, znajdowało się w umysłach Żydów i wiele tysięcy osób zadało sobie pytanie, jak to będzie wyglądało, kiedy już się stanie, kiedy to się stanie, co będzie się wtedy działo. Dzisiaj, kiedy Żydzi czytają ten fragment, ci Żydzi, którzy nie uznają Jezusa jako Mesjasza, pewnie zadają sobie na nowo te pytanie i zastanawiają się, czy to rzeczywiście się wydarzy. Ale przejdźmy o kilkasetek lat dalej. Pojawia się Jan Chrzciciel. Jan występuje na pustyni. Zaczyna głosić i nawołuje ludzi mówiąc, upamiętajcie się, bo przybliżyło się Królestwo Niebios. Mówi ludziom, że powinni odwrócić się od swojego próżnego życia, od swojej nieuczciwości i postawić Boga na pierwszym miejscu w swoim życiu. On nie głosił im Ewangelii o zbawieniu w Chrystusie, dlatego że sam jej nie znał. Ale to, co było zadaniem Jana Chrzciciela jako proroka, było to, by przygotować drogę dla Mesjasza, który nadchodził tuż za nim. I pośród wszystkich rzeczy, które Jan wygłaszał, mówiąc, że nadchodzi Mesjasz i dlatego musimy się upamiętać i przygotować na jego przyjęcie, mówił o nim w ten sposób. Ja zanurzam was w wodzie, ale ten, który przychodzi po mnie, tak jak ja was zanurzam w wodzie, on będzie tak was zanurzał w Duchu Świętym. Więc prawdopodobnie wielu Żydów, słysząc te słowa, powiązywali je ze słowami proroka Joela, myśląc, że ten prorok, Jan, mówi nam o tym, że proroctwo Joela niebawem się wypełni. I Jan zapowiadał chrzest w Duchu Świętym. Chciałbym powiedzieć tutaj kilka słów jeszcze na temat oczekiwań mesjańskich z tamtego okresu. Wiąże się to z pewną pokusą, bo nieco odbiegnę od tematu i trochę czasu na to poświęcę, ale w tamtych czasach poprzedzających pojawienie się Jana Chrzciciela, poprzedzających przyjście Jezusa i w czasach niedługo po tym, kiedy to się wydarzyło, Izrael przeżywał największą fascynację mesjańską w swojej historii. Dzisiaj, kiedy spotkamy i spytamy przeciętnego Żyda, co myśli o nadejściu Mesjasza, to nie jeden Żyd powie ci, a co to jest Mesjasz? Wielu Żydów nie zajmuje się tym tematem, podczas kiedy w tamtych czasach Żydzi bardzo gorąco oczekiwali Mesjasza. Wiedzieli, że przyjdzie ktoś, kto wybawi Izrael, że przyjdzie ktoś, kto przyniesie przełom w historii narodu żydowskiego, że będzie to ktoś o niebo więcej niż Mojżesz, że to będzie ktoś, kto przyniesie ogromny przełom. Ktoś, o kim Mojżesz mówił. Mojżesz mówił im, proroka jak i ja wzbudzi wam Pan. I każdy, kto nie będzie słuchał jego we wszystkim, zostanie wygubiony spośród ludu. I oni czekali, że przyjdzie ktoś z większą mocą pośród większych znaków, pośród większych cudów niż Mojżesz, kiedy wyprowadzał ich z ziemi egipskiej. Chciałbym zwrócić wam uwagę na cuda, które działy się za sprawą Mojżesza. Zwykle były to dwa rodzaje cudów. Były to cuda Bożego sądu i Bożego gniewu i były to cuda Bożego zaopatrzenia. To były dwa rodzaje cudów, które działy się za sprawą Mojżesza. Kiedy przyszedł Jezus, działy się też dwa rodzaje cudów. Były to cuda Bożego zaopatrzenia i były to cuda Bożego miłosierdzia. Oni oczekiwali, że przyjdzie ktoś i uderzy Rzymian mocniej niż za sprawą Mojżesza Bóg uderzył Egipcjan. Czekali na kogoś, kto przyniesie wielkie cuda, ale oni czekali na cuda Bożego sądu, a nie na cuda Bożego miłosierdzia. Dlatego dla wielu oczekujących na Mesjasza rzeczą nieprawdopodobną było to, jakoby Jezus miał być tym Mesjaszem. i dlatego go odrzucili. Ale pośród tych oczekiwań mesjańskich często mówiono słowa tego typu. Wielki prorok mógł wzbudzić umarłego, który świeżo umarł, ale Mesjasz będzie potrafił nawet zawołać do kogoś, kto został pochowany, jest w grobie i wyjdzie. To są rzeczy, które mówili Żydzi między sobą, kiedy opowiadali o swoich oczekiwaniach mesjańskich. I Biblia mówi, że kiedy Jezus stanął przed grobem Łazarza i zawołał do Niego, to Biblia mówi, że wtedy nawróciło się do Niego wielu faryzeuszy i wielu kapłanów, dlatego że oni zobaczyli ucieleśnienie swoich oczekiwań. Takich cudów mesjańskich związanych z tym, co sobie wyobrażano na temat Mesjasza, wydarzyło się znacznie więcej, ale zastanawiam się, co musieli czuć ci kapłani, co musieli czuć ci faryzeusze, którzy widzieli, jak Jezus woła do Łazarza, który jest w grobie, a ten wychodzi. To musiało być niesamowite. Ale wróćmy do naszego tematu chrztu w Duchu Świętym. Jan Chrzciciel zapowiada i mówi o tym, nadchodzi ten, który będzie was zanurzał w Duchu Świętym, który będzie was chrzcił w Duchu Świętym. I wskazuje w ten sposób na Jezusa i myślę, że jest to dla nas jasne. Więc termin chrztu w Duchu Świętym pojawia się jako pierwszy w ustach Jana Chrzciciela. Jan Chrzciciel jest pierwszym, który nazwał te zdarzenie, te zjawisko czy te doświadczenie tym terminem. Chrzest w Duchu Świętym, zanurzenie w Ducha Świętego. To, co dzieje się dalej, widzimy, że po służbie Jezusa, która dokonała się na ziemi, Jezus po swoim zmartwychwstaniu przemawia do uczniów i wydając im ostatnie polecenia, koncentruje się na dwóch rzeczach. Mówi, że mamy głosić Ewangelię, czynić uczniami i będą działy się cuda, które będą temu towarzyszyły. Każdy autor Nowego Testamentu, który mówi o ostatnich słowach Jezusa, odwołuje się do tych dwóch aspektów, do potrzeby składania świadectwa i do tego, że cuda będą nieustannie do końca świata działy się przy okazji głoszenia Bożego Słowa. Więc można by było powiedzieć, że głoszenie Bożego Słowa bez poparcia go znakami i cudami jest w 100% niebiblijne. To jest bardzo radykalne stwierdzenie, ale powiem tak, jeśli ktoś naprawdę głosi Boże Słowo, jeśli robi to w zgodzie z tym, co Boże Słowo mówi, na pewno będą temu towarzyszyły wcześniej czy później znaki i cuda. Podczas pewnego zderzenia między Jezusem a Sadyceuszami, pomijając wszystkie kulturowe i historyczne aspekty, które można by było wysnuć z owego wydarzenia, Jezus powiedział do Sadyceuszy coś takiego. Czy nie dlatego błądzicie, że nie znacie pism i mocy Bożej? To pokazuje pewną prawdę. Właściwe poznanie pism prowadzi do właściwego poznania mocy Bożej. Poznanie pism, które nie prowadzi ciebie do poznania mocy Bożej, musi być oparte na jakimś błędzie lub zwiedzeniu. Dlatego, że Boże Słowo jest słowem, do którego jest przyklejona Boża moc. Jeśli je we właściwy sposób przyjmujemy, to Boża moc również z Bożym Słowem będzie w naszym życiu się pojawiać. To, co dzieje się dalej. W Ewangelii Marka Jezus mówi coś dosyć precyzyjnie, próbując pokazać uczniom, czego mogą się spodziewać. Dlaczego Jezus to mówi? Myślę, że Jezus chciał przez te słowa przygotować uczniów do pewnego przełomu. Zauważmy taką rzecz. Jezus powołuje uczniów, są z Nim, działają razem z Nim. Później Jezus posyła ich, aby uzdrawiali chorych, wskrzeszali umarłych, oczyszczali trędowatych. Oni to robią i powracają. Wiemy, że apostołowie byli bardzo egocentryczni. Mieli zwykłą ludzką, ziemską naturę. W wolnych chwilach kłócili się między sobą, który z nich jest największy, prawda? To właśnie z tego powodu Jezus zawołał któregoś dnia dziecko i powiedział: kto chce być między wami największy, niech będzie jak to dziecko. Powiedział: kto chce być ponad innymi, niech stanie się sługą wszystkich. Jezus bardzo mocno temperował ich zapędy czysto ludzkie. Wiedział, że jest w nich dużo konkurencji. Niestety to widać do ostatniego momentu. I jest to rzeczą, której Bóg nie ukrywa w Piśmie Świętym, ale którą nam pokazuje, by nas przestrzec. Kiedy Piotr zgrzeszył, wypierając się Chrystusa, zrobił to trzykrotnie, Jezus do niego przyszedł i zapytał: czy ty mnie kochasz? Zapytał go bardzo przewrotnie: czy ty mnie kochasz bardziej niż inni? Wiecie, dlaczego Jezus go w ten sposób zapytał? Nie dlatego, że Jezus chciałby Piotr go kochał bardziej niż inni i żeby miłość Piotra była tak wyjątkowa jak nic na świecie, ale zapytał go w ten sposób, żeby Piotr mógł odpowiedzieć, dotykając swoich własnych motywów, i żeby mógł zrozumieć, że jest w nim poczucie konkurencji. On powiedział: tak, Panie, tak, tak. Kiedy Jezus zapytał go jeszcze raz, znowu odpowiedział tak. Ale kiedy go zapytał trzeci raz, Piotr zrozumiał, na czym polega problem. Powiedział: Panie, ty wiesz wszystko. Ty wiesz, że ja kocham ciebie naprawdę. Nie wiem, czy bardziej niż inni, ale wiem, że naprawdę tak, jak potrafię. To chyba o to chodziło. Tak myślę. Ale w tych samych okolicznościach, w tej samej rozmowie, Piotr zaniepokojony patrzy na Jana, który nadchodził, i mówi: Panie, ale co z tym będzie? Jezus musiał mu powiedzieć: to nie jest twoja sprawa. Jeśli bym chciał, żeby on pozostał przy życiu aż do mojego powrotu, to co ci do tego? Ty idź za mną. Ty rób to, czego ja chcę od ciebie. Nie wiem, czy to zauważamy, bo bardzo często te fragmenty w Słowie są umistyczniane, ale rzeczywistość jest taka, że to pokazuje, że apostołowie do ostatniego momentu mieli problem z egocentryzmem. Mieli problem z zapatrzeniem w samych siebie. I mimo, że byli jedną drużyną, to próbowali konkurować ze sobą. To było złe. Wiecie, kiedy Jezus miał zostać ukrzyżowany, klęczał w ogrodzie Getsemane i modlił się: Panie, spraw, by byli jedno. On wiedział, że ta ekipa naprawdę ma problem między sobą. I tak się działo również po jego zmartwychwstaniu, stąd ten zapis z końcowej części Ewangelii Jana. Jezus modlił się gorąco, by Ojciec uczynił ich jednością. Ale Jezus zdawał sobie sprawę, że ludzie, którzy myślą w kategoriach konkurencyjnych, w kategoriach egocentrycznych, mogą mieć duży problem z przejściem z takiej pozycji: oto ja, na polecenie mistrza, wskrzeszałem umarłych, uzdrawiałem trędowatych, dzisiaj chodźcie i mnie podziwiajcie, a ja będę wam o tym opowiadał, by przejść do poziomu, w którym apostołowie w sposób bardzo świadomy przekażą to innym i powiedzą: teraz wy to czyńcie. We współczesnym chrześcijańskim świecie jest wiele gwiazd, którym nigdy w życiu nie przyszłoby do głowy, by przekazać innym to, czego się nauczyli. Dlatego, że w ten sposób mają poczucie, że to, co czyni ich wyjątkowymi, nagle stanie się powszechne. Ale chciałbym powiedzieć do każdej z takich osób: o to właśnie chodzi. Nim więcej oddasz, tym lepiej. Nim bardziej się powielimy, tym lepszą rzeczą to będzie. I Jezus tutaj mówi do uczniów i rzekł im: idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. Jezus mówi: takie znaki będą towarzyszyli tym, którzy wam uwierzyli. Tym, którzy wam uwierzą, Wy musicie im to przekazać. Wy musicie im to pokazać, że to są znaki, które mają im towarzyszyć. W imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą, węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im, na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. A gdy Pan Jezus to do nich powiedział, został wzięty w górę do nieba i usiadł po prawicy Boga, oni zaś poszli wszędzie kazali, a Pan im pomagał, potwierdzając ich słowo znakami, które mu towarzyszyły. Więc Jezus w bardzo stanowczy sposób i bardzo konkretnie powiedział uczniom, co się będzie działo na skutek tego, gdy oni zaczną głosić Ewangelię i przekazywać to dalej. Jezus, zdając sobie sprawę z tego, że apostołowie mogą mieć pokusę, by pozostawać w pozycji gwiazd, muszą to usłyszeć, że kwestie znaków i cudów, że kwestie nadprzyrodzonych manifestacji mają być przekazane dalej, że wszyscy wierzący mają to czynić. Więc Biblia mówi tutaj o czymś nowym, o czymś, co się wcześniej nie działo w Starym Testamencie, ani nie działo się w służbie Jezusa. Mówi o mówieniu innymi językami. Wszystkie inne cuda, które są tutaj opisane, uzdrowienia, ponadnaturalna ochrona, uwolnienia od demonów, wszystko to działo się wcześniej. Jedną, jedyną nową rzeczą, która się tutaj pojawia na tej liście, jest mówienie innymi językami. Więc Jezus powiedział to tuż przed swoim wniebowstąpieniem. Apostołowie, pozostałych przynajmniej przy życiu 11 apostołów i ponad setka innych osób towarzyszyła im w wieczerniku modląc się. Jeśli ktoś z was kiedyś był w Jerozolimie i został zaprowadzony do wieczernika, to wyobraźcie sobie tam 120 osób. To na pewno nie mógł być wieczernik, dlatego że tam byłoby dosyć ciasno dla 50 osób, a co dopiero dla 150, żeby móc tam być, trzeba by było wstać z wciągniętym brzuchem. Ja to nawet bym musiał go wciągnąć nie dwa razy jak zwykle, ale nawet trzeci raz, więc byłoby to naprawdę trudne. Z pewnością to, co jest pokazywane w Jerozolimie jako wieczernik, wieczernikiem nie było, musiała być to dużo większa sala. Ale 120 osób spędzało tam czas na modlitwie. 120 osób oczekiwało na przyjście Ducha Świętego. Podczas świątecznego dnia wydarzyło się coś zdumiewającego. Potężny szum z nieba, który był tak wielki, że zaintrygował mieszkańców Jerozolimy i pielgrzymów, którzy przebywali w tym mieście z powodu święta. Ludzie wybiegli na ulicę, patrząc w górę i musieli zdawać sobie sprawę, że ten dźwięk dobiega z konkretnego miejsca. To musiało mieć swoją lokalizację. Wiemy, że jeśli coś by huknęło z tamtej strony, gdyby, nie wiem, odrzutowiec przeleciał z tamtej strony, to nasze oczy skierowałyby się w okna w tą stronę, bo dźwięk by z tej strony dolatywał. Więc ten szum z nieba musiał mieć swoją konkretną lokalizację i musiał najpierw wzbudzić wielką ciekawość i zainteresowanie mieszkańców, którzy wyszli zobaczyć, co się stało, a później musieli być świadomi tego, że ten szum opada na konkretne miejsce, na konkretny budynek. I wszyscy zaczęli iść tam. Biblia mówi, że zgromadziło się 3000 osób. Tam były dosyć wąskie uliczki. Ale 3000 osób musiało słyszeć ten szum wystarczająco długo i musiało to być wystarczająco intensywne, by zgromadzili się wokół tego budynku, w którym znajdował się wieczernik. Biblia mówi, że kiedy Duch Święty stąpił, wyglądał jak płomienie ognia i te płomienie ognia rozdzieliły się i spoczęły na każdym z ludzi, którzy tam się znajdowali. Duch Święty robi przez cały czas takie rzeczy i pojawia się czasami w postaci ognia. Na różnego rodzaju obrazach, które mają wyobrażać te wydarzenie, widzimy ludzi, którzy wyglądają trochę jak świeczki. Każdy ma jakiś płomyk nad głową. Ja nie do końca byłbym przekonany, że tak to wyglądało, dlatego że widziałem sytuacje, w których ogień zstępował na ludzi. Wiem, że często może to mieć różne lokalizacje. Mam też gdzieś zdjęcia, gdzie na człowieka stąpił Duch Święty i płomienie ognia zaczęły pełzać po całym jego ciele, na różnych częściach jego ciała był ogień. Hunterowie opowiadali o tym, że na jednej z konferencji, kiedy modlili się o ludzi, ich dłonie zostały otoczone ogniem i kładli płonące ręce na ludzi, którzy doświadczali wszelkiego rodzaju uzdrowienia. Często te wydarzenia są tak bardzo spektakularne, że próba jakiegoś uchwycenia ich i ujednolicenia jest czymś, co powoduje tylko fałszywe wyobrażenie. Prawdopodobnie płomienie ognia pełzały po nich, były jak biegające po nich małe zwierzątka. Więc Duch Święty, kiedy stąpił, ogień pojawił się na ich ciałach, rozdzielił się i na każdym z nich spoczął płomień. Nie sądzę, że był to płomień jak ze świeczki, ale uważam, że to musiał być duży kawałek płomienia. Płomienia, który ich nie spalał. Płomienia, który im przypominał o czymś. Przypominał im o początku historii Izraela, kiedy ogień Boży stąpił na krzak sykomory, a Bóg przemówił z tego krzaka do Mojżesza. Ten ogień nie spalił krzaka, ale ten ogień płonął wewnątrz krzaka, będąc od niego oddzielonym i nie wyrządzając mu żadnej krzywdy. Suche rośliny na pustyni to coś innego niż nasza słoma. Kiedy zapalimy kubkę słomy na polu, pali się ona momentalnie, ale suche rośliny na pustyni są czymś, co się spala błyskawicznie, niczym ląd. To nie ma szansy płonąć przez jakiś czas, więc taki suchy krzak sykomory musiałby spłonąć w mgnieniu oka, ale w związku z tym, że nie spłonął, to zaintrygowało Mojżesza i Mojżesz przyszedł się jemu przyjrzeć. To nie czerpało energii, ten ogień nie czerpał energii z tego krzaka. I tak samo ogień, który spoczął na... To jest lepiej. Ogień, który spoczął na apostołach i innych osobach, które były w wieczerniku, nie spalał ich ubrań, nie spalał ich ciała. Był ogniem, który posiadał swoją energię z tego świata duchowego. To ich nie parzyło. I było to bardzo intrygujące wydarzenie. Biblia mówi, że po chwili wszyscy zaczęli mówić innymi językami, tak jak im duch poddawał. Więc wyobraźmy sobie siebie jako kogoś, kto siedzi w wieczerniku. Wcześniej są to rzeczy kompletnie tobie nieznane. Nagle potężny szum z nieba wstępuje na budynek, w którym jesteś, tak jakby ci wylądował odrzutowiec. Chwilę później pojawia się ogień. Podejrzewam, że nie jedna osoba w pierwszym momencie spanikowała i myślała, że wybuchł pożar. Chwilę później, kiedy zobaczyła ogień gdzieś na swoich rękach, ubraniach, może chciała go gasić, a później pomyślała, jak to możliwe, że to mnie nie parzy? Jak to możliwe, że ten ogień wędruje po moim ciele? Myślę, że byli bardzo zaskoczeni. Chwilę później odczuli, że coś zmienia się w ich wnętrzu. Zaczęli mówić i odkryli, że mówią nieznanymi sobie językami. I dotyczyło to ich wszystkich. Wyobraźcie sobie te 120 osób. Wszyscy mówiący w obcych językach, których się nie uczyli, co gorsza, których nie rozumieli. Jedyne, co przychodzi człowiekowi na myśl w takiej sytuacji, to, że to szaleństwo albo wszechmogący Bóg. Więc była to jedna z najbardziej niecodziennych sytuacji w historii świata. Duch Boży stąpił po raz pierwszy. Wszyscy zaczęli mówić innymi językami. Ludzie, którzy zgromadzili się dookoła, którzy byli w tym tłumie 3000 gapiów przyglądających się temu zjawisku, prawdopodobnie nie widzieli już ognia. Gdyby widzieli ogień, który pełza po ich ubraniach, to by ich zaintrygowało najbardziej. Zadaliby pytanie, czemu to ich nie parzy. Ale prawdopodobnie w tym momencie, kiedy ci ludzie zaczęli się im przyglądać, to zauważyli 120 osób mówiących obcymi językami, przepełnionych Duchem Świętym. Niektórzy pewnie zachowywali się jak pijani. Czy zdarza ci się, że kiedy Duch Święty stąpi na ciebie, to masz problem z utrzymaniem równowagi? Więc obserwatorzy, patrząc na to, powiedzieli, ci ludzie musieli się upić. Piotr wyszedł z inicjatywą i postanowił głosić. Co zrobił? Zaczął pierwsze w historii świata chrześcijańskie kazanie ewangelizacyjne, po którym nawróciło się 3000 ludzi. To jest pewien fakt. Ale teraz przyjrzyjmy się, od czego to kazanie się zaczynało i jak przebiegało. To w ogóle nie za bardzo synchronizuje się z naszymi dzisiejszymi wyobrażeniami, jak powinniśmy celebrować tak świętą chwilę. Więc pierwsze słowa Piotra brzmią w ten sposób. Na to powstał Piotr wraz z 11, podniósł swój głos i przemówił do nich. Mężowie judzcy i wy wszyscy, którzy mieszkacie w Jerozolimie, niech wam to będzie wiadome, dajcie też posłuch słowom moim. To nazywa się patetyczny wstęp. I teraz co po tym patetycznym wstępie pada? Albowiem ludzie ci nie są pijani, jak mniemacie, gdyż jest dopiero 3 godzina dnia. Innymi słowy, nie jesteśmy narąbani, my tylko tak wyglądamy. Jest za wcześnie. I po tym patetycznym zdaniu, które pada na wstępie, pierwsza informacja, której Piotr udziela zgromadzonym, to powiedzenie, nie jesteśmy pijani, nie jesteśmy nawaleni. Za wcześnie na to, po prostu uwierzcie nam, jest za wcześnie. Monopolowy jeszcze zamknięty. Nie, nie, prawdopodobnie wtedy w ogóle nie był otwarty tego dnia, bo to było święto. Ale Piotr po takim wstępnym wytłumaczeniu, co uważam za rzecz związaną z nieprawdopodobnym poczuciem humoru Boga, który sprawia, że pierwsze chrześcijańskie kazanie w historii świata zaczyna się od słów nie jesteśmy nawaleni. Odwołuje się do słów proroka Joela. Do słów proroka Joela, o których nie jeden Żyd w tamtych czasach myślał za sprawą Jana Chrzciciela. Bo Jan Chrzciciel przez długi czas opowiadał, że nadchodzi Mesjasz i to będzie ten, który będzie zanurzał was wszystkich w Duchu Świętym. Tak jak ja mogę zanurzyć każdego z was w wodzie, kiedy do mnie przyjdziecie, tak on was zanurzy w Duchu Świętym. W umyśle każdego religijnego Żyda powstawało pytanie, czy to jest możliwe, a później powstała odpowiedź, Joel o tym pisał. I tutaj Piotr używa tekstu, który był stworzony specjalnie na tą okazję. I cytuję Joela. Ale tutaj jest to, co było zapowiedziane przez proroka Joela. I stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, że wyleje ducha mego na wszelkie ciało i prorokować będą synowie wasi i córki wasze i młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy wasi śnić będą sny, nawet na sługi moje i służebnice moje wyleje w owych dniach ducha mego i prorokować będą i uczynię cuda w górze na niebie i znaki na dole na ziemi i krew, i ogień, i kłęby dymu, i słońce przemieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim przyjdzie dzień Pański, wielki i wspaniały. Wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Więc kazanie pierwsze w historii świata, kazanie ewangelizacyjne, które wychodzi z ust apostoła Piotra w dniu Pięćdziesiątnicy, w dniu Zielonych Świąt, zaczyna się od słów, wypełniło się proroctwo Joela. Od teraz Duch Święty jest dostępny dla wszystkich. A później tłumaczy dlaczego. Ale to jest ciekawe, że najpierw skupia się na kwestii, że Duch Święty od tego momentu jest dostępny dla wszystkich, a później dopiero mówi o Jezusie i o dziele dokonanym przez Jezusa. Mówi i w dalszej części kazania tłumaczy, że dzięki temu, co Jezus zrobił, jest to możliwe. Bóg wybiera się do życia każdego człowieka. Jedyna przeszkoda, jaka jest między tym, czy Duch Święty do ciebie dotrze, to to, co ty po drodze zrobiłeś z Jezusem. Jeśli przyjęliśmy Jezusa, jeśli jesteśmy narodzeni na nowo, mamy prawo do chrztu w Duchu Świętym. Nowe narodzenie daje ci prawo do chrztu w Duchu Świętym. I jest to coś, co powinniśmy zrozumieć. Dalsza rzecz, która się dzieje, to po skończonym kazaniu Piotra wszyscy ludzie, którzy byli zgromadzeni, zadali pytanie. Więc spójrzmy teraz w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich na 37 werset. A gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów: co mamy czynić, mężowie, bracia? A Piotr do nich: upamiętajcie się i niech się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan Bóg nasz powołał. Więc to, co dzieje się po wygłoszonym kazaniu, następuje reakcja. Co mamy robić? Piotr odpowiada: upamiętajcie się, można było powiedzieć inaczej, nawróćcie się, dajcie się ochrzcić, a otrzymacie w darze Ducha Świętego, tak jak my. Piotr nie mówi: to, co się wydarzyło, jest wyjątkowe, jest tylko dla nas, ale mówi: Jezus zapewnił to wam wszystkim, wam, dzieciom waszym i wszystkim, którzy są z dala. Z dala w przestrzeni i z dala w czasie, po wszystkie wieki, aż do skończenia świata. Więc Piotr w Dniu Zielonych Świąt powiedział, że od teraz się zaczęło. Od tego momentu jest to możliwe. Co dzieje się dalej? Dalej widzimy w Biblii, że następuje cała seria sytuacji, w których ludzie są chrzczeni w Duchu Świętym w taki sam sposób. Biblia opisuje wielokrotnie te wydarzenie. Mamy pięć głównych fragmentów w Dziejach Apostolskich, które opisują wstąpienie Ducha Świętego. To jest pierwsze z tych miejsc, gdzie ludzie zostali ochrzczeni w Duchu Świętym. Znajdujemy też miejsce, to nie jest jedno z tych pięciu, ale chcę o nim powiedzieć. Znajdujemy też w czwartym rozdziale Dziejów Apostolskich sytuację, w którym prześladowany Kościół modli się o Boże wsparcie. I Biblia mówi, że na tych ludzi, którzy się modlili, na tych ludzi, którzy byli napełnieni Duchem Świętym, wstąpił Duch Święty raz jeszcze i zaczęli głosić z wielką odwagą. Więc Biblia pokazuje, że możesz doświadczyć chrztu w Duchu Świętym, co nie znaczy, że jest to jedyna sytuacja, kiedy Duch Święty na ciebie wstępuje. Bo możemy wielokrotnie doświadczyć tego, że przeżywamy napełnienie Duchem Świętym. I myślę, że pierwotne pochodzenie określenia "czuję się jak nowonarodzony" mogło pochodzić z tego, że ludzie, którzy przeżyli cudowne doświadczenie w trakcie swego nawrócenia, później, kiedy doświadczali następnych spotkań z Duchem Świętym, mówili: i dzisiaj znowu czuję się jak w tym dniu, kiedy narodziłem się na nowo, jak nowonarodzony. Tylko że teraz nie jest to przeżycie nowonarodzenia, ale kolejnego dotknięcia przez Ducha Świętego. Jednak Biblia opisuje miejsca, w których moglibyśmy nazwać wydarzenia, które są opisane w Dziejach Apostolskich, kolejnymi chrztami w Duchu Świętym. Jednym z takich miejsc jest Samaria. Dla wielu badających ten tekst problem pojawia się w związku z tym, że nie są wspomniane tam języki, że w wyniku tego, że Duch Święty stąpił na ludzi w Samarii, zaczęli się modlić innymi językami. Tak nie jest to wspomniane. Myślę, że może to nie być wspomniane z dwóch powodów. Jeden powód to to, że to się nie stało, ale nie sądzę, że to jest ten powód. A drugi powód to to, że prawdopodobnie było to oczywiste. Więc wyobraźmy sobie, kiedy się nie używa oczywistych stwierdzeń. Nie używa się oczywistych stwierdzeń, kiedy na przykład chcemy powiedzieć, że ktoś umarł w taki sposób, że już nie żyje. Zwykle, kiedy ktoś umiera, to robi to tak, że już nie żyje. Albo wyobraźmy sobie, że jeśli przyjeżdżam do kościoła za każdym razem samochodem, I ktoś by używał takich określeń. O, dzisiaj przyjechałeś do kościoła samochodem. To byłoby mało zręczne, przecież za każdym razem przyjeżdżam samochodem. Ale gdyby ktoś powiedział, przyjechałeś do kościoła, to by ta oczywistość się w tym mieściła. Gdyby mój przyjazd do kościoła różnił się od innych przyjazdów, typu, że tym razem przyjechałbym autobusem, to taka osoba by mogła powiedzieć, o, dzisiaj przyjechałeś autobusem. Ale za każdym razem, gdy ktoś mówi, że przyjechałeś do kościoła, wiąże się to z tym, że zawsze przyjeżdżam samochodem, prawda? Nie trzeba tego za każdym razem podkreślać. Tak samo jest przy opisach chrztu w Duchu Świętym. Myślę, że dla autorów Nowego Testamentu było to rzeczą tak oczywistą, że ludzie, którzy przeżywali chrzest w Duchu Świętym, zaczynali mówić innymi językami, że wspominanie o tym byłoby tak absurdalne, jak mówienie, rozmawiałem z tą osobą i ta osoba przez cały czas żyła i ciągle oddychała. Wiecie, czy to nie byłoby trochę absurdalne, gdybym o pewnych oczywistych rzeczach mówił, że miałem dzisiaj spotkanie i wszyscy ludzie na tym spotkaniu, wyobraźcie sobie, wszyscy oddychali cały czas, od początku do końca. A gdybym tego nie powiedział, ktoś by zarzucił, skąd mam wiedzieć, że ludzie, dla których prowadził spotkanie, byli żywi? Przecież to nie jest napisane. Myślę, że niektóre rzeczy nie są napisane z powodu oczywistości. I w Samarii Biblia mówi, że Filip Ewangelista zewangelizował ogromną ilość ludzi. Wielu z nich zostało ochrzczonych w wodzie, a później przybył Piotr i Jan, by modlić się o owych ludzi, by stąpił na nich Duch Święty. Szymon Czernoksiężnik, który się w tamtym czasie również nawracał, kiedy przyglądał się temu, jak Duch Święty stępował na wszystkich, postanowił przyjść do apostołów i złożył im pewną propozycję. Przyniósł im pieniądze i powiedział, dajcie i mi tę moc, aby każdy, na kogo położę ręce, na nich też wstąpił Duch Święty. Chciałbym zwrócić wam uwagę na coś. Ewangelista Filip był tam przez długi czas. Wielu ludzi zostało uzdrowionych i uwolnionych od demonów. Działy się znaki i cuda ze sprawą Filipa i Szymon Czarnoksiężnik uwierzył za sprawą Filipa Ewangelisty, ale nie złożył takiej propozycji dla Filipa, widząc ogromną ilość znaków i cudów. Musiało dziać się coś wyjątkowego i niepowtarzalnego w momencie, kiedy apostołowie kładli ręce na Samarytan, co sprawiło, że Szymon w swoim obłudnym sercu pomyślał, o, to jest tak niezwykłe, że ja bym chciał też takie rzeczy robić. Bo gdyby apostołowie udzielali im błogosławieństwa, kładąc ręce bez żadnych rzeczy, które temu towarzyszyły, prawdopodobnie Szymon nie pobiegłby do swego sejfu i nie pomyślał, ja też tak chcę. Oczywiście jego propozycja została odrzucona i jego grzech został obnażony, ale fakt, że gdy oglądał apostołów kładących ręce na Samarytan, wywołało to w nim żądzę, że chciałby coś podobnego widzieć też pod swoimi rękoma, świadczy o tym, że musiały dziać się jakieś rzeczy nieprawdopodobne, prawda? Rzeczy, które wprawiły go w zdumienie nawet po wszystkim tym, co widział wcześniej za sprawą Filipa. Następna sytuacja, kiedy Duch Święty stępuje na kogoś w chrzcie w Duchu Świętym, jest to sytuacja dotycząca Saula, który staje się apostołem Pawłem. Saul, prześladowca Kościoła, dostaje listy z upoważnieniem, by mógł dręczyć wierzących w Damaszku. Po drodze jednak Chrystus staje naprzeciw niego. Zmartwychwstały Chrystus objawia mu się. Zrzuca go z konia i sytuacja wygląda tak, że od tego momentu Saul całkowicie zmienia kierunek swego życia. Oślepł. Ktoś prowadzi go za rękę do Damaszku. Kiedy już tam się znajduje, przez kilka dni nie może jeść. Przez kilka dni jest wstrząśnięty, bo oto objawia mu się Jezus jako Syn żyjącego Boga. I to mu pokazuje, że cała jego gorliwość i prześladowanie chrześcijan było totalnym błędem. W wizji dla jednego z zwykłych, przeciętnych uczniów w Damaszku, dla pewnego wierzącego człowieka Ananiasza, objawia się Chrystus i mówi: idź, i podaje mu adres. To wskazuje, że wizje potrafią być bardzo precyzyjne. Idź na tą i tą ulicę, do tego a tego domu, tam jest teraz Saul. I właśnie miał wizję. Widział ciebie, Ananiaszu, jak przyszedłeś i położyłeś na niego ręce, aby został uzdrowiony i mógł przyjąć Ducha Świętego. Ananiasz nie robi wrażenia osoby, która słyszała kilka dobrych kazań na temat natychmiastowego wypełniania Bożej woli. Zaczyna dyskutować z Jezusem i mówi: Panie, wiele złego się stało za sprawą owego człowieka. Próbuje negocjować. Wolałby widzieć Saula jako kogoś, kto przeżywa Bożą pomstę, niż kogoś, kto przeżywa Boże miłosierdzie. Ale Jezus w swojej łagodności mówi do niego: idź. Powiedział: ja sam zadbam o to, aby to, co musi być mu odpłacone, zostało odpłacone. Ale ja go powołuję dla siebie. Ananiasz idzie, chrzci go w wodzie. Kładzie na niego ręce. Biblia mówi, że opadają łuski z jego oczu i zostaje napełniony Duchem Świętym. I wielu mówi, i nie ma ani słowa o językach, a właśnie, że jest. Jest, ale nie w Dziejach Apostolskich. Apostoł Paweł w liście do Koryntian w 14 rozdziale mówi: Bogu dziękuję, że o wiele więcej językami mówię niż wy wszyscy. Biblia mówi, że stąpił na niego Duch Święty. Tak jak na apostołów na początku. Nie było sensu w związku z tym, że to była rzecz oczywista, dodawać, że stąpił Duch Święty i mówili innymi językami. Bo to było normalne w sytuacji, gdy ludzie byli chrzczeni w Duchu Świętym. A apostoł Paweł wspomina o tym w liście do Koryntian, mówiąc, że modli się obcymi językami więcej niż inni ludzie. Więc na pewno było to udziałem Pawła. I teraz dochodzimy do miejsca, które dla mnie jest dość kulminacyjne. To jest 10 rozdział Dziejów Apostolskich. Tutaj pewna ciekawostka pewnie dla niektórych z nas. Żydzi po tym, kiedy Jezus umarł i zmartwychwstał, żyli w takim przekonaniu i dotyczyło to również apostołów. Apostołowie również takie przekonanie mieli, że w związku z tym, że Jezus jest żydowskim Mesjaszem, to przyszedł zbawić naród żydowski i rzecz ta nie dotyczy pogan. Nikomu nie przychodziło do głowy, by głosić Ewangelię ludziom z innych narodów. Jedyne osoby, które nie były Żydami z urodzenia, które przyjęły Jezusa, to ludzie, którzy wcześniej nawrócili się na judaizm i byli częścią religii judaistycznej. I takie osoby nawracały się do Chrystusa, ale nikt, kto nie był związany wcześniej z judaizmem, przez 10 pierwszych lat chrześcijaństwa nie stał się chrześcijaninem. I stała się rzecz niezwykła. Bóg przemówił do Piotra i powiedział: przyjdzie do ciebie kilku mężów, pójdź z nimi bez wahania, bo ode mnie wyszła ta sprawa. Więc chwilę po tym, jak Duch Święty to powiedział do Piotra, kilku mężów zapukało do jego drzwi. Opowiedzieli mu historię. Powiedzieli: jesteśmy sługami Korneliusza, setnika, człowieka, który był oficerem armii rzymskiej. I powiedzieli: nasz Pan miał za dnia widzenie. Zobaczył posłańca waszego Boga, który powiedział: wyślij ludzi po Piotra, który jest pod tym a tym adresem. To było bardzo precyzyjne objawienie. Wtedy adresy pisało się trochę inaczej, że wyślij po męża, który jest w Jopie u Szymona Garbarza, czy jakoś tak to brzmiało, więc była to ówczesny sposób zapisywania adresu mailowego. Więc on poszedł razem z owymi ludźmi. Był bardzo zaskoczony. Kiedy wszedł do domu Korneliusza, Korneliusz opowiedział mu całą historię i Piotr nie miał wątpliwości, że rzecz wyszła od Boga i nie miał też wątpliwości, że to, czego Bóg chce, to, by Piotr opowiedział im Ewangelię. Coś, czego nigdy nie robił. Nie głosił Ewangelii poganom. Ale stał w sytuacji, która była dla niego wielkim zaskoczeniem. Musiał być niezwykle poruszony. Jego światopogląd musiał zostać przebudowany. To pokazuje, że apostołowie przez cały czas się uczyli i przeżywali kolejne, nazwijmy to, szoki poznawcze. I możemy znaleźć wiele takich miejsc, w których apostołowie musieli odkryć, że nie znają i nie rozumieją całej prawdy i musieli zrobić krok do przodu. Więc to, co stało się, Piotr zaczął głosić im Ewangelię. I Biblia mówi, że wtedy, kiedy słuchali, Duch Święty stąpił na ten dom i w 44 wersecie mamy takie słowa. A gdy Piotr jeszcze mówił te słowa, stąpił Duch Święty na wszystkich słuchających tej mowy i zdumiewali się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy z Piotrem przybyli, że i na pogan został wylany dar Ducha Świętego. Słyszeli ich bowiem, jak mówili innymi językami, wielbili Boga. Wtedy odezwał się Piotr. Czy może ktoś odmówić wody, aby ochrzcić tych, którzy otrzymali Ducha Świętego, jak i my? I rozkazał ich ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa. Wtedy uprosili go, aby pozostał u nich kilka dni. Więc zobaczmy, że to, co się dzieje, to kiedy Piotr głosi, Duch Święty zstępuje na wszystkie te osoby, które tam były i wszystkie one zaczynają mówić innymi językami. Dlaczego w tym miejscu ta oczywistość została wspomniana? Myślę, że dzieje się tak dlatego, że w tamtym czasie wszystkie osoby, które myślały o chrzcie w Duchu Świętym, myślały w takich kategoriach, że osoby ochrzczone w Duchu Świętym modlą się innymi językami. Więc żeby nie było żadnych wątpliwości, Łukasz opisujący to wydarzenie opisał w taki sposób, by każda osoba, która by mogła wyrazić jakieś wątpliwości, miała te wątpliwości rozwiane. Stąpił na nich Duch Święty. Tak, to się stało. I co się zaczyna? Piotr w ten sposób popada w kłopoty, bo Duch Święty musiał się porządnie nad nim napracować, aby doprowadzić go do punktu, w którym mógł uwierzyć, że głoszenie Ewangelii gojom, poganom ma sens. Muszę jeszcze wam wspomnieć o jednej rzeczy. To była dosyć trudna sytuacja, bo Rzymianie byli okupantami Izraela. To było trochę tak, jakby Bóg przemówił do jakiegoś wierzącego człowieka w okupowanej Warszawie, a teraz idź i głoś Ewangelię dla oficera Gestapo. To była pewna trudność. I to, co się stało, to kiedy Piotr przedstawił Ewangelię Korneliuszowi, wielu Żydów, którzy się o tym dowiedzieli, bardzo mocno sprzeciwili się Piotrowi, uważając, że jest z nim coś nie tak. Więc wierzący Żydzi w tamtym czasie chyba za bardzo nie wierzyli w nieomylność Piotra. Więc zaczęli mu bardzo mocno dawać wyraz tego. I 11 rozdział opisuje dyskusję, która nastąpiła między Żydami a Piotrem, który musiał się wytłumaczyć, dlaczego głosił Ewangelię dla pogan. Więc jest to ciekawy rozdział do przeczytania, ale ja chciałbym skupić się tylko na tych słowach, które nas interesują w odniesieniu do tematu chrztu w Duchu Świętym. Więc kiedy Piotr popełnił całą argumentację, opisując, jak doszło do tego spotkania, że to nie on wymyślił, że stało się to za sprawą Ducha Świętego, dochodzi w końcu do takiego kulminacyjnego stwierdzenia. A gdy zacząłem mówić, stąpił, to jest 11 rozdział, 15 werset, a gdy zacząłem mówić, stąpił na nich Duch Święty, jak i na nas na początku. Więc wyobraźmy sobie te dwa wydarzenia. Dzień Pięćdziesiątnicy i Dom Korneliusza. I Piotr mówi, wydarzyło się to samo, co z nami na początku. Stało się dokładnie to samo. Więc mówi, że te dwa wydarzenia są takim samym, tym samym wydarzeniem. Nie wszystkie szczegóły zgadzają się. Nie było tu płomieni ognia, nie było tu 3000 tłumu, ale było zstąpienie Ducha Świętego i mówienie innymi językami. Dalsza część wypowiedzi Piotra. A gdy zacząłem mówić, stąpił na nich Duch Święty, jak i na nas na początku, i przypomniałem sobie słowa Pana, gdy powiedział: Jan chrzcił wodą, ale wy będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Jeśli więc Bóg dał im ten sam dar, co i nam, którzy uwierzyliśmy w Pana Jezusa Chrystusa, to jakże ja mógłbym przeszkodzić Bogu? Zobaczmy więc, co Piotr przez te słowa mówi. Mówi, że oni dostali to samo, co my dostaliśmy. I mówi, to jest to, o czym Jezus mówił, że jest to chrzest w Duchu Świętym. Więc Piotr mówi, że dwa miejsca w Dziejach Apostolskich, które opisują, w jaki sposób Bóg chrzci w Duchu Świętym, to jest 2 rozdział i 10 rozdział Dziejów Apostolskich. To nie są jedyne miejsca, ale to są dwa miejsca, które, o których jest powiedziane przez Piotra, że to było takie same doświadczenie i że jest to doświadczenie, o którym Jezus mówił, że jest to doświadczenie chrztu w Duchu Świętym. Są to trzy teksty, które pomagają nam rozstrzygnąć to, w jaki sposób ludzie są chrzczeni w Duchu Świętym. Chrztem w Duchu Świętym w Biblii jest nazwane to, co wydarzyło się w 2 rozdziale i w 10 rozdziale w Dziejach Apostolskich. W obu przypadkach Duch Święty stąpił i w obu przypadkach ludzie mówili innymi językami. W wielu różnych koncepcjach teologicznych mówienie językami nie jest zupełnie do niczego potrzebne przy chrzcie w Duchu Świętym. Ja się z tym nie zgadzam i nie zgadzam się z tym na podstawie tych tekstów. Biblia opisuje również inne wydarzenia, kiedy Duch Święty zstępował na ludzi i mamy w 19 rozdziale Dziejów Apostolskich pewne wydarzenie. To jest początek tego rozdziału. Takie słowa. Gdy Apollos przebywał w Koryncie, a przed Paweł wyżył na okolice i przyszedł do Efezu i spotkawszy niektórych uczniów, rzekł do nich, czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy uwierzyliście? To pokazuje nam pewną prawdę. Kiedy ktoś uwierzył, to nie znaczy, że automatycznie otrzymał Ducha Świętego. Gdyby tak było, zadawanie takiego pytania byłoby pozbawione sensu. A oni mu na to, nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty. Więc zobaczcie, że ludzie mogą coś usłyszeć na temat zbawienia, ale zupełnie nie zdawać sobie sprawy z tego, że Bóg z całą swoją nadprzyrodzonością jest gotów sprowadzić się do twojego życia. I to wcale nie powoduje, że musimy uznawać takie osoby za nieznające, czy niewierzące w Boga, czy niezbawione. Ale Paweł wyraźnie zauważył, że czegoś im brakuje i próbował poprzez pytania ustalić, co z nimi jest nie tak. Wtedy rzekł, jak więc zostaliście ochrzczeni? A oni rzekli, chrztem Janowym. Paweł zaś rzekł, Jan chrzcił chrztem upamiętania i mówił ludowi, żeby uwierzyli w tego, który przyjdzie po nim, to jest w Jezusa. A gdy to usłyszeli, zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa. I gdy Paweł włożył na nich ręce, stąpił na nich Duch Święty i mówili innymi językami i prorokowali. Więc Biblia tu mówi o jednym z typowych wydarzeń, które musiały mieć miejsce w życiu apostoła Pawła. Przeprowadził z kimś rozmowę, wyjaśnił, na czym polega rzecz, ochrzcił ludzi, położył na nich ręce i stąpił na nich Duch Święty, oni zaczęli mówić innymi językami. Każdy wierzący człowiek ma prawo do chrztu w Duchu Świętym. Kiedy ja się nawróciłem ponad 25 lat temu, stykałem się z wieloma bardzo dziwnymi koncepcjami, z wieloma dziwacznymi sformułowaniami. Czytałem książki, w których ludzie twierdzili, że chrzest w Duchu Świętym to jest przyjęcie członkostwa w jakimś kościele. Trochę dziwne, nie? Ludzie, którzy pisali, że w trakcie chrztu w Duchu Świętym przyjmujesz jeden z 9 darów Ducha Świętego opisane w 12 rozdziale listu do Koryntian. Gdzie to jest napisane? Inni mówili, w trakcie chrztu w Duchu Świętym przeżywasz takie poczucie mocy, takie wielkie poczucie mocy i wiesz, że Duch Święty jest z tobą. Różne dziwaczne rzeczy słyszałem. Ale kiedy zacząłem badać ten temat precyzyjnie, kawałek po kawałku, to, na co Duch Święty wskazał dla mnie, to powiązanie tych trzech fragmentów. 2 rozdział Dziejów Apostolskich, 10 rozdział i 11. W 2 i w 10 rozdziale Duch Święty wstępuje i ludzie mówią innymi językami, a w 11 rozdziale Piotr tłumaczy, że to jest takie same przeżycie w jednym i w drugim przypadku i to jest właśnie to przeżycie, które jest nazwane chrztem w Duchu Świętym. Więc moim postanowieniem stało się to, aby tak na to patrzeć. W dawnych wiekach przez cały czas określenie chrzest w Duchu Świętym w Biblii istniało. Przez całe 2000 lat istniało. W pierwszych wiekach wielu wierzących ludzi było chrzczonych w Duchu Świętym i z pewnością tak to nazywali. W późniejszych wiekach Kościół zaczął tracić swoje dziedzictwo i dopiero kiedy pojawiła się reformacja, na nowo zaczął być temat wyciągany. Oczywiście we wszystkich wiekach historii Kościoła spotkamy ludzi, którzy byli chrzczeni w Duchu Świętym, którzy modlili się innymi językami za sprawą Ducha Świętego. W każdym wieku spotkamy niezwykłe znaki i cuda dziejące się za sprawą Ducha Świętego. Ale dzieje się coś przełomowego pod koniec XIX wieku i na początku XX wieku. W wielu różnych miejscach wierzący ludzie odkrywają, że można ten temat zgłębić w Biblii i zacząć na ten temat konkretnie nauczać. Tak jak możesz nauczać na temat tego, że powinniśmy miłować swoich bliźnich i nie czynić innym tak, jakbyśmy nie chcieli, aby nam czyniono, tak samo możemy zebrać wszystkie fragmenty na temat Ducha Świętego, na temat chrztu w Duchu Świętym, na temat darów Ducha Świętego, na temat Ducha Świętego jako osoby, na temat Ducha Świętego jako Boga. Możemy zebrać te wszystkie miejsca i konkretnie uczyć się w oparciu o wszystkie teksty biblijne, tak aby coś praktycznego z tego wyniknęło w naszym życiu. Jest mi znana pewna stara historia dotycząca przodków Demosa Szakariana, którzy nawracali się w Armenii. Działo się to za sprawą prawosławnych Rosjan, którzy przeżyli przebudzenie duchowe. Na cerkwie prawosławne wstępował Duch Święty i wszyscy byli napełnieni Duchem Świętym, zaczynali mówić innymi językami. I ci ludzie często podejmowali takie wyzwanie, że zamieniali się niemalże w cygańskie tabory, zabierali swój majątek na wozy i jeździli od wioski do wioski, głosząc Ewangelię, uzdrawiając chorych, przynosząc poselstwo o chrzcie w Duchu Świętym. I te rzeczy działy się pod koniec XIX wieku i w ten sposób dotarło to do osób w ormiańskiej wiosce Kala, w której mieszkali przodkowie Demosa Szakariana. Niepiśmienny 11-latek otrzymał objawienie od Ducha Świętego. Za sprawą tego objawienia wierzący Ormianie dowiedzieli się, że muszą uciekać. Niepiśmienny 11-latek narysował mapę, pokazując, gdzie mają uciekać. Sprzedali wszystko, co mieli. Wyjechali do Los Angeles i do dzisiaj istnieją tam ormiańskie kościoły, a na tych ziemiach, które pozostawili, które sprzedali, na te ziemie przyszli Turcy i dokonali największej rzezi początku XX wieku, wypędzając ponad milion Ormian na pustynię i goniąc ich tak długo, aż wszyscy pomarli. Gdyby nie posłuchali Ducha Świętego, zginęliby w tej masakrze, która się wtedy wydarzyła. Hitler bardzo często odwoływał się do tego wydarzenia, mówiąc: świat milczał, kiedy Turcy mordowali Ormian, świat się nie będzie ujmował za Żydami. Powoływał się na to wydarzenie. Ale Duch Święty nie milczał i Duch Święty wyjął ludzi którzy poddali się jemu z tego miejsca. Pod koniec XIX wieku Charles Pranham, nie potrafię wymówić poprawnie jego nazwiska, ale podejrzewam, że nikt z jego rodziny nie zrobi mi sprawy sądowej, mimo że Amerykanin. Więc on przeżył napełnienie Duchem Świętym. Zaczął nauczać na ten temat w Stanach Zjednoczonych. Jakiś czas później człowiek, który przejął od niego to nauczanie, mój Boże, jak on się nazywał, Seymour, czarnoskóry człowiek, który zaczął w Los Angeles na dużą skalę głosić poselstwo o chrzcie w Duchu Świętym, wyjmując wszystkie te teksty biblijne, którymi się dzisiaj posługiwaliśmy, mówił: Duch Święty w ten sposób wstępuje na ludzi. Jeśli oczekujesz Ducha Świętego, to otwórz się również na to, że zaczniesz mówić innymi językami. Za sprawą tych wyjątkowych wydarzeń, wyjątkowych ludzi, stało się tak, że na początku XX wieku wybuchło coś, co zostało nazwane przebudzeniem pentakostalnym. Tysiące osób zaczęło powtarzać takie proste poselstwo, mówiące: jest pięć miejsc, które mówią o chrzcie w Duchu Świętym. I z tych miejsc wynika, że w czterech z tych miejsc można bezpośrednio przeczytać o językach, a w jednym można się domyślać. Więc kiedy Duch Święty chrzci kogoś w swojej obecności, to będą towarzyszyć temu języki. Zaczęło się to rozchodzić po świecie. Tysiące, setki tysięcy, miliony ludzi zaczęło to przeżywać. Biblia mówi o tym, że chwała Kościoła oczekującego na Chrystusa będzie większa niż chwała Kościoła, który się narodził. I wiecie, 120 osób, które przeżyło chrzest w Duchu Świętym, było niezwykłym światowym wydarzeniem w tamtym czasie. Dzisiaj wiele tysięcy osób przeżyło chrzest w Duchu Świętym na świecie w trakcie, kiedy to mówię. W tym czasie, kiedy w trakcie którego przekazuję to poselstwo, tysiące osób przeżyło chrzest w Duchu Świętym. Chrzest w Duchu Świętym kiedyś uchodził za jakieś wyjątkowe, niezwykłe wydarzenie. Dzisiaj rozumiemy, że jest to coś, co dotyczy każdej nawróconej osoby. Jeśli jesteś narodzony na nowo, jest to twoje, jest to dla ciebie. Musisz to odebrać. Masz na to paragon. Masz możliwość pójść do magazynu i powiedzieć: jeszcze ja. To jest twoje. Nie musisz na to zasłużyć. Nie musisz na to zapracować, nie musisz stać się wystarczająco godny, by móc to otrzymać. Jest to dla ciebie, dlatego że jesteś Bożym dzieckiem. Jest to podstawowy dar, podstawowe wyposażenie, jakie Bóg daje swoim dzieciom, ale jak wszystkie inne rzeczy, które Bóg nam daje, my musimy to również przyjąć, musimy to wziąć. To, że jest to nasze, to znaczy, że to leży na naszej półce. I to może leżeć na naszej półce nigdy nie użyte, dopóki nie wyciągniesz po to ręki i nie weźmiesz.